Wydawnictwo Lind & Company oraz wydawnictwo Oficynka przedstawiają Grzegorz Skorupski, Dom pod czerwonym dębem. Czyta Kamil Próban. Kazano ci narysować dom sztychem i dowieść, że w kwadrat ten można wpisać szczęśliwą rodzinę. Z użytych wolisz zapałek układać złą powieść i czekać dawnych przyjaciół. Wrócą za godzinę. Adam Warzyk. Rys rzeczywistości roku 1930. 11 listopada 1918. Polska odzyskuje niepodległość. 28 grudnia 1918. W Wielkopolsce wybucha powstanie. Lata 1919-1920-1921. Trzy powstania śląskie. 17 marca 1921. Uchwalenie Konstytucji Marcowej. Duża rola Sejmu. 16 grudnia 1921. Po tygodniu urzędowania zostaje zamordowany pierwszy prezydent RP Gabriel Narutowicz. 11 listopada 1918, 12 maja 1926. W Polsce upadło 13 rządów. 12 maja 1926. Zamach majowy. Józef Piłsudski przejmuje władzę i ogłasza uzdrowienie, sanację. Polska wchodzi na drogę autorytaryzmu. Rok 1928. Powstaje sanacyjny, bezpartyjny blok współpracy z rządem, BBWR. 24 października 1929. Tak zwany Czarny Czwartek. Początek światowego kryzysu gospodarczego. Rok 1929. Początek rządów pułkowników w Polsce. Część opozycji tworzy sojusz partii Lewicy i Centrum, Centrolew. 29 sierpnia 1930. Po zaledwie 2 latach kadencji prezydent Ignacy Mościcki rozwiązuje parlament i ogłasza nowe wybory. 9-10 września 1930. Aresztowanie przywódców opozycji i przewiezienie ich do wojskowej twierdzy w Brześciu. W ciągu kilku tygodni zatrzymano prawie 5 000 członków partii opozycyjnych. 14 września 1930. W wyniku wyborów NSDAP, której przewodniczy Adolf Hitler, staje się drugą partią w parlamencie niemieckim, zwiększając liczbę mandatów z 2,6%, 12 miejsc, na 18,3% głosów, 107 miejsc. Główne partie w Polsce. Prawica, Endecja, Narodowa Demokracja. Centrum, Chadecja, Chrześcijańska Demokracja, Narodowa Partia Robotnicza, NPR, Polskie Stronnictwo Ludowe, Piast. Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe, Wyzwolenie i Polska Partia Socjalistyczna, PPS. Wszelkie podobieństwa sytuacji i postaci przedstawionych w książce do współczesnych są całkowicie przypadkowe i autor nie ponosi odpowiedzialności za możliwe niepoprawne politycznie skojarzenia czytelników. Prolog. Piątek, 30 sierpnia 1930 roku. Prezydent Ignacy Mościcki rozwiązuje Sejm i Senat. Parlamentarzyści tracą immunitety. Ostre wypowiedzi Piłsudskiego wobec przeciwników politycznych. Rządy pułkowników coraz mniej liczą się z krytyką opozycji. Fala kryzysu zapoczątkowanego krachem na nowojorskiej giełdzie zbliża się do Polski. Poznań, godzina 11:40. Zygmunt Korniłowski już trzeci raz przechodził obok wejścia do okazałej kamienicy przy Placu Wolności w Poznaniu. Wiedział, że od tego, co teraz zrobi, będą zależały jego najbliższe lata, a może nawet całe pozostałe życie. Kończyło się lato i na poznańskich ulicach czuć było ostatnie przygotowania do nowego roku szkolnego. Matki wraz ze swoimi pociechami wyruszyły na zakupy podręczników, zeszytów i innych przyborów szkolnych. Mniejsze dzieci były wyraźnie podekscytowane perspektywą kontaktu ze szkołą, pierwszym krokiem w kierunku dorosłości. Dla uczniów starszych klas szkoły powszechnej był to jednak tylko okres oczekiwania na kolejne wakacje i wyrwanie się z rygoru szkolnej ławki. Szczególnie dla miejskiej biedoty szkoła stanowiła atrakcję tylko pod względem w miarę ciepłego miejsca w czasie przymrozków. Czas spędzony w szkole traktowali w kategoriach straty pieniędzy, które mogli zarobić jako sprzedawcy gazet, płucy buci czy choćby złodzieje. Zupełnie inną grupę stanowili uczniowie gimnazjów, a szczególnie ostatnich trzech klas wyższych. Młodzi ludzie z zamożnych domów cieszyli się na spotkanie z rówieśnikami. Dziewczyny przechodziły grupkami, żywo opowiadając o swych wakacyjnych przygodach, znajomościach, nowych kreacjach i modach. Jakby ten cały świat na zewnątrz miał się toczyć dalej, bez względu na to, co zrobię, pomyślał Korniłowski. Nie zauważał mnie. Byłem jak nieistotny element życia społecznego. Fragment budowli z klocków, który po usunięciu nie zachwieje jej nawet w niewielkim stopniu. Kto zastanawia się nad tym, że umrze? Przestanie istnieć jako jeden z elementów życia innego człowieka. Każdy uważa, że jest tak wyjątkowy, tak trwale wpisany w relacje społeczne, że jego to nie dotyczy. Że śmierć nie może istnieć naprawdę. Czy dlatego starość odbiera rozum, byśmy łatwiej mogli odejść? Miał jeszcze kilka minut do umówionego spotkania. Nie lubił się spóźniać, więc z oddalonego o 70 kilometrów Gostynia wyjechał wczesnym rankiem. Chciał mieć jeszcze trochę czasu na przemyślenie. Zaparkował samochód przy pobliskiej ulicy i wolnym krokiem, ciesząc się z ostatnich letnich promieni słońca, nieśmiało muskających jego przystojną twarz, ruszył przed siebie. Przy ulicy Franciszka Ratajczaka, pierwszego poległego na ulicach Poznania powstańca, mieściła się jego ulubiona kawiarnia – Fangrata. Chciał wypić kawę i przeczytać nowe wydanie Dziennika Poznańskiego. Ludzie ustępowali mu z drogi. Był wysokim, potężnie zbudowanym mężczyzną sporo po 40. Spokój, z jakim się poruszał, wskazywał, że ten człowiek nie boi się wyzwań, a zaciśnięte wąskie usta nadawały twarzy wyraz pewnej bezwzględności. Elegancki garnitur i najlepsze buty od Kielmana, produkowane na Chmielnej w Warszawie, słusznie wskazywały, że problemy finansowe są temu mężczyźnie obce. To śmieszne, jak takie drobne szczegóły, jak ubiór, tak wiele znaczą dla innych. Uśmiechnął się, kiedy podający mu kawę kelner, kłaniając się, prawie zahaczył głową o sąsiedni stolik. Chciał okazać szacunek, ale tak naprawdę liczył tylko na większy napiwek za swoje przesadnie okazywane uwielbienie. Świat pełen hipokrytów i oszustów. Jak ciekawie funkcjonuje społeczność ludzka, gdzie każdy kogoś udaje. A gdyby pewnego poranka ta hipokryzja i obłuda dnia codziennego została zastąpiona szczerością, prawdopodobnie świat nie doczekałby południa. Zaczął przeglądać gazetę, którą kupił po drodze u pryszczatego gazeciarza. Może powinien jeszcze sięgnąć po Kurier Poznański, żeby mieć pełen obraz sytuacji w kraju, ale publicznie nie chciał pokazywać się z prasą opozycyjną. Nie teraz, zwłaszcza nie teraz. Kiedy 4 lata temu Piłsudski przeprowadził zamach stanu i wraz z grupą wojskowych przejął władzę, Korniłowski odetchnął z ulgą. Pamiętał euforię po odzyskaniu niepodległości, walkę o granice, a także bohaterstwo i poświęcenie jej uczestników. A potem przyszło 8 lat walk politycznych, które go brzydziły. Prawicowa Endecja, centrowa Hadecja i PSL Piast, lewicowa PPS i PSL Wyzwolenie. Kłótnie, walki, obrzucanie się błotem. Rządy istniały 50 dni i upadały. I wreszcie w 1926 roku Piłsudski siłą przejął władzę i stworzył coś, co nie miało być partią. Bezpartyjny blok współpracy z rządem. To miała być sanacja, czyli uzdrowienie. Wkrótce mianem sanacja zaczęto nazywać zarówno rządy ekipy Piłsudskiego, jak i ludzi z nim związanych. Rok temu marszałek postawił na wojskowych i prezydent powołał pierwszy rząd ze sporym udziałem wojskowych oraz Kazimierzem Świtalskim na czele. Prasa opozycyjna natychmiast uknuła określenie rząd pułkowników, zapominając, że sam premier, oprócz oczywiście stopnia majora, ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Lwowskim i miał doktorat z filozofii. Trzeba jednak przyznać, że Piłsudski otaczał się wojskowymi, bo im po prostu ufał. Zygmunt Korniłowski, mając silne legionowe związki z Piłsudczykami, wstąpił do BBWR-u i wkrótce jego udziałem stało się to, czym jeszcze niedawno pogardzał. Bez przekonania zaczął przeglądać gazetę. Krach na giełdzie nowojorskiej w ubiegłym roku już zaczął dawać się we znaki w Europie i choć rząd próbował przesyłać uspokajające wieści, wiedział, że młode, słabe państwa, takie jak Polska, odczują go dużo mocniej niż silne zachodnie mocarstwa. Kapitał amerykański natychmiast zaczął wycofywać udziały w europejskich spółkach i zamykać swoje fabryki po tej stronie Atlantyku. Oznaczało to nagły, potężny wzrost bezrobocia, a co za tym idzie biedę, rozrost przestępczości, wystąpienia uliczne, a także zwiększenie poparcia dla radykałów mających na swych sztandarach socjalizm, komunistów i faszystów. Mimo że gazeta starała się utrzymać pozytywny ton artykułu, Korniłowski miał wrażenie, że świat wstrzymał oddech w oczekiwaniu na nadejście czegoś nieokreślonego, co jednak wiązało się z katastrofą. Jak kiedyś, 30 lat temu, kiedy przełom wieków symbolizował koniec pewnej epoki. Teraz jednak było to bardziej namacalne. Miało nie kulturowe, a finansowe i społeczne podłoże. Sporo miejsca poświęcono w gazecie krytyce Sojuszu Partii Opozycyjnych Centrum i Lewicy Centrolewowi, czyli Związkowi Obrony Prawa i Wolności Ludu. Połączenie Partii Chrześcijańskiej Demokracji, czyli HD i NPR z socjalistami, z PPS i ludowcami z PSL Wyzwolenie i PSL Piast wydawało się nieco egzotyczne. Zapowiadali oni szereg demonstracji i wieców w obronie demokracji. To ulica miała zmusić rząd i posłusznego Piłsudskiemu prezydenta do powstrzymania się od niedemokratycznych posunięć oraz respektowania konstytucji. W odpowiedzi marszałek rozkazał rozwiązać parlament i przeprowadzić nowe wybory. Dziennik nie przynosił żadnych faktów, o których Korniłowski nie wiedziałby wcześniej. Właściwie to poprosił o gazetę, by tylko potwierdzić swoje informacje. Zbliżał się czas spotkania. Dopił ostatni łyk kawy i ruszył w kierunku kamienicy na Placu Wolności. Czas na zastanowienie minął. Jedna decyzja wiązała się z wieloma innymi. Była ciągiem wymuszającym szereg poważnych działań. Czy był na nie gotowy? Czy był zdolny, by się nie zawahać? Teraz już wiedział. Podjął decyzję, która miała zaważyć na jego życiu. Dosłownie. Czas ruszył i nic nie mogło go już zatrzymać. Rozdział pierwszy. Balansujcie, dopóki się da, a gdy się już nie da, podpalcie świat. Środa, 10 września 1930 roku. Wznowienie śledztwa w sprawie Kongresu Centrolewu. Stronnictwo Narodowe, endecja, główną partią opozycji. Rozpoczęcie działań związanych z zapowiedzianymi wyborami. Hadecja wydaje oświadczenie o wycofaniu się z Centrolewu. Nocne aresztowania posłów opozycji przez władze sanacyjne. Gostyń. Willa pod Czerwonym Dębem. Godzina 19:05. I ty uważasz, że w tym państwie można żyć? Ty to popierasz? Godzisz się na to, co wyprawiają z sądami? Wymieniają sędziów na swoich? Łamią konstytucję, przejmują państwowe instytucje i wsadzają tam swoich. Chcą zastraszyć wszystkich. Zmierzch powoli wdzierał się do każdego pomieszczenia pięknej willi położonej przy ulicy Ogrodowej. Budynek powstał pod koniec XIX wieku, ale kilka lat temu przeprowadzono gruntowny remont. Na parterze pozostawiono dwa pokoje gościnne, kuchnię, gabinet oraz mały salon, gdzie pani domu mogła przyjmować mniej licznie przybyłych gości. Na pierwszym piętrze ulokowano dwie sypialnie, wielki salon, który stanowił jednocześnie jadalnię oraz sporą bibliotekę, gdzie goszczono także wyjątkowych gości i przyjaciół domu. W tym właśnie pokoju, pośród tysięcy grubych, oprawionych w czerwoną skórę tomów, omawiano sprawy nie dotyczące polityki czy biznesu, zarezerwowane dla gabinetu na parterze. Na każdym piętrze znajdowała się też toaleta i łazienka z wielkim oknem na ogród. Na piętrze prawie przez cały rok nie trzeba było zasłaniać okien, bo wielki czerwony dąb szczelnie okalał swoimi potężnymi ramionami tę część budynku. Rozmowa toczyła się w gabinecie Zygmunta Korniłowskiego, właściciela willi pod czerwonym dębem. Mimo że kształty sprzętów zaczęły się już powoli rozmywać w mroku, żaden z dwóch mężczyzn nie ruszył się, żeby włączyć światło w pokoju. — To ma być ta wasza sanacja? Uzdrowienie? — kontynuował Stanisław Zaborowski. Czuł się trochę nieswojo w eleganckim gabinecie właściciela okolicznej sieci hoteli i szefa piłsudczykowskiego BBWR w Gostyniu. Dostałem informację o bezprawnym aresztowaniu członków Endecji i Centrolewu. Co się dzieje? To skandal. Czegoś takiego Polska nie pamięta. To nie sanacja, to nie uzdrowienie, to patologia. Patologia? A wcześniej co się działo? Zanim 4 lata temu Piłsudski chwycił Sejm za mordę, rząd zmieniał się co kilka miesięcy, ba, nawet co kilka tygodni. A rząd Grabskiego? 1,5 roku, też mi coś, machnął ręką Korniłowski. Chcecie wojny? Sojusz partii przeciw Piłsudskiemu? Ten wasz Centrolew, proces sądowy za nawoływanie do rozruchów na kongresie Centrolewu znów ruszył. Nie mój Centrolew, narodowa demokracja nie będzie w bloku z socjalistami. Prawda, wy narodowcy przecież nie siądziecie do wspólnego stołu w bloku z socjalistami. Ale po wyborach to co innego, sojusze, koalicje, podział stanowisk. BBWR jest przynajmniej szerokim gremium różnych ludzi o różnych poglądach, których łączy państwowość. Czyli banda, która nie ma poglądów, tylko dąży do przejęcia całej władzy w państwie. Każda partia zawsze mówi o reformach, o zmianie na dobre. A moja ma charyzmatycznego przywódcę, poprawny program, a co najważniejsze, niekoniecznie z ideologicznego punktu widzenia, największe wpływy, poparcie społeczne i szanse na samodzielne rządy, roześmiał się Korniłowski. I nikt nie będzie nam mówił, co mamy robić. Ale cenzura w gazetach, te białe plamy po konfiskacie artykułów, śledztwo w sprawie polityków krytykujących władzę, to ma być ta wolność? Stanisław Zaborowski przycisnął obie dłonie do piersi i ciężko usiadł na stojącej pod oknem otomanie. Miał dopiero 50 lat, ale otyłość i skłonność do nerwowych wybuchów mocno nadwyrężyła stan jego serca. Jeszcze mi, Stasiu, zejdziesz na tej kanapie. Siedzący za biurkiem Zygmunt Korniłowski uśmiechnął się serdecznie, choć oczy pozostały zimne. Mimo że był tylko 3 lata młodszy od swojego rozmówcy, stanowił jego fizyczne zaprzeczenie. Wysoki, potężnie zbudowany, z gęstymi, siwymi włosami, mógł być nadal atrakcyjny dla kobiet. Wąskie usta i kwadratowy podbródek podkreślały ostre rysy i wyraz stanowczości na twarzy. A byłby to wielki skandal. Miejscowy działacz opozycyjnej Endecji umiera w gabinecie sanacyjnego prominenta. Gazety miałyby o czym pisać. Może nawet mógłbym liczyć na pierwszą stronę w twoim kurierze poznańskim. Chętnie byś się mnie pozbył z miasta, co? Łatwiej by wam było, ale my mamy struktury. W dupie mam wasze struktury. Wiesz, że tak naprawdę to, że działa jakaś organizacja czy partia, zależy od paru liderów? Czasem nawet od jednego, uśmiechnął się z politowaniem Korniłowski. Podniósł się z krzesła, podszedł do Zaborowskiego i poklepał go po ramieniu. Zabraknie go i już nie będzie komu tym kierować. Jest niby taka partia, ale dogorywa. Gdyby Niemcy lub Ruscy na nas najechali, wierz mi, Najpierw aresztowaliby całą śmietankę polityczną i kulturalną. My z tych kilkunastu, no, może kilkudziesięciu ludzi w mieście, reszta pozbawiona autorytetów, już nie potrafiłaby być tak buntownicza. No to byśmy razem posiedzieli za kratą, ale dalej miałbym inny pomysł na Polskę niż ty.
Stasiu, teraz są czasy pokoju. Trzeba pomyśleć trochę też o sobie. My już swoje dla tego kraju zrobiliśmy. Wtedy, kiedy inni siedzieli za mamusiną pierzyną. Teraz mamy przecież prawo trochę skorzystać z tego, prawda?
Nie walczyłem z bolszewikami, żeby potem brać za to pieniądze czy stanowiska. Głos Zaborowskiego drżał. Za oknem wiatr poruszył liśćmi, które zaczynały robić się czerwone. Mimo wczesnej pory jesień zdołała już pokryć niektóre drzewa pięknym, rdzawym kolorem.
Nie, wtedy nie. Ale nie przeszkadzało ci to potem wykorzystać swoją pozycję weterana i powiatowego szefa partii, żeby ratować dupę własnemu synkowi, który tak głupio wtopił.
Skąd o tym wiesz? Zaborowski poderwał się z kanapy i ciężko opadł. Nikt o tym nie wie.
Korniłowski nie odpowiedział od razu. Podszedł do stojącego w kącie pokoju barku i nalał sobie ginu do szerokiej szklanki. Celowo, tylko sobie. Chciałby jego rozmówca odczuł, że ich pozycja nie jest już równa.
Widzisz, mój druhu, ja muszę wiedzieć wszystko. A ludzie usłużni donoszą. BBWR wygra wybory, ale ja chcę wygrać razem z BBWR-em. I nie chcę, żebyś mi przeszkadzał, więc muszę dużo wiedzieć.
Zimny śmiech Zygmunta zdawał się wypełniać cały gabinet. A nawet liczę na twoją pomoc.
Rozumiesz?
Zaborowski zerwał się z kanapy i bez słowa ruszył w kierunku drzwi. Fale wściekłości wstrząsały jego ramionami. Nie, wysyczał. Nie licz na współpracę, nie dam się szantażować.
Przyjacielu, ależ ja wcale nie chciałem cię szantażować.
Moja propozycja dotyczy szerokiej współpracy na gruncie lokalnym, dla dobra tej społeczności ponad podziałami politycznymi.
Działacz endecki stał chwilę niezdecydowany.
Może faktycznie zbyt osobiście odebrał słowa przyjaciela z linii frontowej. Bez słowa kiwnął głową na pożegnanie.
Jutro o 19:00 widzimy się na kolacji, a potem porozmawiamy.
Usłyszał, gdy jego dłoń oparła się na klamce. Słyszałem, że jedziesz jeszcze dziś do Poznania.
To kup dla mnie Laird's Applejack.
W sumie to nie dla mnie, ale naszego przyjaciela Pereza. Wiesz, jak ją lubi.
Byłoby mu smutno na kolacji bez ulubionej brandy.
A taką brandy łatwiej podobno kupić w Poznaniu niż w Berlinie. Choć to przecież miasto pełne uciech dla każdego.
Laird's Applejack. Oczywiście, Zygmuncie.
Wycedził przez zaciśnięte zęby. Gostyń. Willa pod Czerwonym Dębem. Godzina 19:50. Drzwi balkonowe salonu na piętrze przymknięto ostrożnie, by nie zaskrzypiały. Wysoka, smukła kobieta w granatowej, modnej sukni skierowała się w głąb pokoju. Janina Korniłowska pstryknęła włącznik światła w wysokiej stojącej lampie i usiadła w skórzanym fotelu. Rok temu skończyła 30 lat, ale nadal wyglądała bardzo dziewczęco. Blond włosy do ramion starannie wymodelowała i lekko podkręciła na końcówkach, a czarne jak węgiel oczy delikatnie podkreśliła subtelną kreską. Jakiś przedwcześnie opadły liść pacnął w szybę. Potężny dąb czerwony wciskał się konarami w willę. Posadził go chyba jeszcze prapradziadek Zygmunta, szukający ciekawych odmian drzew parkowych z całego świata. Kiedy przebudowywano willę, zostawiono dąb na prośbę jego matki, dla której to drzewo było uosobieniem wspomnień rodzinnych. Spowolniło to znacznie prace budowlane, ale okazała piętrowa willa z poddaszem idealnie wkomponowała się w potężny okaz z Ameryki. Jesienią czerwono-brązowe liście oplatały prawie całą wschodnią ścianę budynku i wkrótce ludzie zaczęli nazywać posiadłość Korniłowskich willą pod Czerwonym Dębem.
Teraz mąż Janiny stał się najstarszy w rodzinie i coraz bardziej irytował go ten dąb. Potężne, grube konary wciskały się prawie do okien, co mogłoby ułatwić dostanie się do willi złodziejom, dlatego w tym roku usunięto gałęzie, które znajdowały się najniżej. Co prawda latem chroniły przed upałem, dając upragniony cień, ale prawie nie przepuszczały promieni słonecznych. W efekcie pokoje z oknami skierowanymi na wschód były zawsze mroczne. Kiedyś wydawało jej się, że drzewo zrosło się z domem w jedną całość, wypełniając się wzajemnie. Przecinane wiosną grube konary latem dociskały się do ścian budynku, jakby chciały przeniknąć w jego głąb. Jej mąż chciał ściąć to drzewo, ale wolał nie podejmować radykalnych decyzji. Zawsze mogłoby się to komuś nie spodobać, a od jakiegoś czasu prawie każdą decyzję przeliczał na pozyskane lub utracone głosy poparcia dla partii, którą reprezentował na tym terenie. Coraz bardziej przestawał jej przypominać człowieka, z którym związała się tuż po wojnie. A czy ona przez ten czas upodabniała się do niego? Wtedy mówili sobie wszystko. Byli zakochani jak nastolatki. Każdy dotyk jego ręki wywoływał gęsią skórkę. Patrząc mu w twarz, tonęła w tych spokojnych, niebieskich oczach. I czuła się taka bezpieczna. A potem przyszła codzienność. On poświęcił się pracy, a ona dała się zamknąć w tej samotnej, złotej klatce. Po jakimś czasie wszystko stało się powszechne, nudne. Nawet łóżko przestało być czymś ekscytującym. Łóżko. I po co to im wtedy było? Poszukiwania dodatkowych ekscytacji, które zamiast bardziej złączyć, podzieliły. Jak ćmy pchające się do zapalonej świeczki. A może pomogło poznać się wzajemnie z innej, prawdziwej, mrocznej strony. I wtedy nauczyła się grać. Być kimś, a może raczej udawać kogoś zupełnie innego i godzić się na wszystko. Do czasu jednak. Głośne pukanie do drzwi przerwało jej rozmyślania. Zanim zdążyła poprawić włosy i odchrząknąć coś w rodzaju proszę, do salonu wtargnął wysoki mężczyzna o lekko niechlujnym wyglądzie. — Witam moją szwagierkę — ukłonił się szarmancko i pocałował ją w rękę. — Cieszę się, że mój brat pozwolił mi skorzystać z gościny. — Co ja mówię? — Mój brat i jego przepiękna żona. — Twój widok starczyłby mi za wszystkie wygody i smakołyki świata. — Możesz mnie nawet ulokować w szopce na podwórku. — Przestań, Antoni, bo jeszcze uwierzę — roześmiała się Janina, ale widać było, że komplementy sprawiają jej przyjemność. Napijesz się czegoś? Dobrego alkoholu z rąk pięknej kobiety nie odmówię nigdy. Był nieco młodszy od brata. Prawdopodobnie ledwo przekroczył 40. Nie dobierał też tak perfekcyjnie stroju. Lekka brudka a la smutny szatan Stanisław Przybyszewski i czarna aksamitna apaszka pod szyją na pewno nie spodobałyby się na wielkich salonach. Tym bardziej wytatuowany wąż, który ukazał się powyżej dłoni, kiedy podwinął mu się mankiet koszuli w czasie sięgania po kieliszek. Tylko oczy obaj bracia mieli podobne, prawie nienaturalnie niebieskie, z jakąś nieodgadnioną głębią. — Dawno przyjechałeś z Poznania? — zagadnęła Janina, kiedy usiedli na fotelach przy kominku w kącie salonu. — Gdybym dawno przyjechał, to gdzie bym się podziewał? — Nie mamy tu już rodziny, uśmiechnął się mężczyzna, z lubością smakując trunek. Przepraszam cię, Janinko, ale nie lubię takiej zdawkowej czczej gadaniny. Zaraz pewnie spytasz, co u mnie. Bez zmian, to znaczy jak zwykle pod górkę, ale nie chcę teraz o tym mówić. Szkoda tak genialnego trunku, by psuć jego smak problemami. Na kłopoty pozostawię sobie twojego męża, bo stare skąpieradło pewnie nie poczęstuje mnie czymś tak zacnym. — Czyżbyś chciał zapisać się do BBWR-u? — zakpiła. — A widzisz mnie pomiędzy tymi smutasami? — Nienaganni, słuszni i prawilni, bez własnego zdania, bo na co komu zdanie Korniłowskiego, jak ma zdanie Piłsudskiego? — A czego nie rozumie wódz, nie musimy rozumieć i my — roześmiał się głośno. Dobrze, że jeszcze nie zamykają za takie słowa. No, raczej nie widzę cię na zebraniu partyjnym. Wróć, to nie partia przecież, to bezpartyjny blok. Antoni dopił resztę i sam nalał sobie ponownie do pełna. — Wiesz, czasem zastanawiam się, dlaczego ludzie są tak głupi i nie widzą tego, co z nimi robi władza. Może takim wygodniej? Jak tobie i Zygmuntowi? Przez chwilę zapadła cisza. Janina skryła głowę w ramionach. Jej oczy zaszły łzami. Antoni objął bratową ramieniem. Przepraszam, wiesz, że najpierw mówię, potem myślę. Nie przejmuj się mną, Janka. Ja zawsze mam pysk niewyparzony. Słyszałaś o aresztowaniach? Jeszcze nie. A ja już wiem, że czołowych działaczy opozycji zabrano i wywieziono nie wiadomo gdzie. Bez poinformowania rodzin o miejscu zatrzymania, bez nakazu, bez aktu oskarżenia. Ja w Poznaniu mam zdecydowanie antysanacyjną opinię. Nieraz chlapnąłem na lewo i prawo, co myślę o tym rządzie. Może niekoniecznie będą chcieli mnie aresztować, jak tych posłów. Ale po tym, co się stało wcześniej, oni jeszcze bardziej podnieśli głowę. Co to dla nich wpaść do mieszkania i pobić do nieprzytomności? Bojówki krążą po Poznaniu. I chyba nawet trochę wam zazdroszczę tego spokoju. Może nawet kiedyś chciałbym wrócić tu, do tego miasta, bo...
Drzwi otwarły się i do salonu wszedł młody mężczyzna ze skórzaną teczką pod pachą. Na widok pary przy kominku jego twarz na chwilę stężała.
Pani Janino, chciałem omówić szczegóły jutrzejszej kolacji, ale mogę przyjść później.
Nie, skąd?
Korniłowska wstała i poprawiła włosy. To jest pan Antoni, brat mojego męża, a to pan Jan Lorenc, najbliższy współpracownik Zygmunta, jego prawa ręka w BBWR-ze i nadzieja miejscowej sanacji.
Jak zwykle przesadzasz, pani Janino, skłonił się przybyły.
Mógł mieć około 30 lat, ale włosy już pokryły się lekką siwizną. Dodawało mu to powagi i stanowczości. Mieliśmy przecież już okazję się poznać podczas mojego ostatniego pobytu. Sporo czasu minęło, ale twarzy nie zapominam tak szybko. Antoni wyciągnął dłoń w jego kierunku. Jak się układa współpraca z moim Zygmuntem?
Pan Korniłowski jest bardzo wymagającym człowiekiem i ma spore znajomości wśród wysokich notabli.
Bo walczył pod Szeptyckim, a nie pod Hallerem. Inaczej byłby dziś w odstawce.
Koledzy oficerowie z Legionów faktycznie dziś są na eksponowanych stanowiskach, ale to chyba naturalne, prawda? Im może ufać marszałek, bo nie zawiedli na froncie.
Lorenc wypowiadał tę kwestię jak wyuczoną lekcję. Antoni Korniłowski przyjrzał mu się uważnie. Wyczuł jakąś niechęć w wypowiedzianym zdaniu, czy tylko mu się wydawało.
A pan uważa, że obsadzanie stanowisk wojskowymi czy byłymi wojskowymi to złe działanie?
Nie podobał się panu rząd pułkowników?
Teraz marszałek Piłsudski jest premierem, to też żołnierz.
Nie, skąd? Zaprzeczył działacz BBWR-u.
Przecież mówię chyba wyraźnie, panie Antoni, ale uważam też, że nie może to być jedyny wyznacznik kariery.
Panowie, wystarczy już na dziś tej polityki. Korniłowska czule objęła obu mężczyzn. Co prawda uroczysta kolacja dopiero jutro, ale teraz też warto coś przekąsić. A ty, Antoni, możesz się przebrać. Pokój czeka na ciebie. W takim razie widzimy się później.
Mężczyzna pocałował szwagierkę w policzek, skłonił się Lorencowi i wyszedł, mijając się w drzwiach ze służącą. Jeszcze przez chwilę w pokoju pozostał zapach poznańskiej przemysławki i perfumowanych papierosów egipskich.
Nie lubię tego człowieka.
Działa mi na nerwy. Lorenc otarł pot z czoła.
Było bardzo duszno. Od kilku dni czekano na burzę. Może to przekładało się też na napięcia między ludźmi?
To brat mojego męża, więc część naszej rodziny, roześmiała się Janina Korniłowska. I nieważne, jakie stosunki łączą braci, zawsze pozostanie członkiem rodziny. Zaraz jednak umilkła, widząc pełne zainteresowania spojrzenie służącej Jadzi.
Czy podawać już kolację? Pan Zygmunt zakończył spotkanie i nie będzie dziś pracował, wyrecytowała.
Tak, zgłodniałam. Proszę tylko zawiadomić pana Antoniego, żeby najpierw zjadł z nami kolację, a później rozpakowywał walizkę podróżną. Zjesz z nami, Janku?
Pytanie wyrwało asystenta Korniłowskiego z zamyślenia.
Chętnie.
ale niestety mam jeszcze trochę pracy. Muszę na koniec posegregować dokumenty dla pana Zygmunta.
Ale jutro na pewno się nie wykpisz i dotrzymasz nam towarzystwa.
Tak, pamiętam o zaproszeniu. Panu Zygmuntowi bardzo zależy na mojej obecności podczas jutrzejszej kolacji.
Gostyń, ulica Ogrodowa, godzina 20:15. Marta Borkowska zakleła pod nosem, choć takie zachowanie na pewno nie przystawało młodej, wykwalifikowanej kobiecie zajmującej się pracą administracyjną. Miała rozpuszczone, długie, ciemne włosy i klasycznie zarysowane brwi. Pełne usta nie były jednak podkreślone pomadką. Nie miała na to czasu, wychodząc z pokoju przy ulicy Zamkowej, który wynajmowała od pół roku. Nie chciała też, by ktokolwiek zauważył jej metamorfozę ze skromnej, trochę wycofanej urzędniczki ze spiętymi w warkocz włosami i bladą twarzą. Stała w ogrodzie willi pod czerwonym dębem i przyglądała się z uwagą budynkowi. Księżyc przebijał się przez chmury, na krótko oświetlając gmach, który z tej perspektywy wydawał się twierdzą broniącą dostępu do swojego wnętrza. Oprócz głównego wejścia otoczonego klasycystycznymi kolumnami wspierającymi spory ciągnący się wzdłuż całej ściany budynku taras, znajdowało się jeszcze jedno, od ogrodu. Oczywiście drzwi były równie solidnie zabezpieczone jak te od frontu. Duże okna na parterze zamykano zawsze ze zmrokiem, a te na piętrze nie miały w pobliżu gzymsów czy piorunochronu, po którym można byłoby się dostać do wnętrza. Co prawda tylko jedno okno na parterze, to od gabinetu, zostało wyposażone w kraty, ale w czasie remontu wymieniono pozostałe, zaopatrując je w solidne, podwójne zamknięcia. Potężny ogród tonął w mroku. Spore już krzaki, których darmo szukać w innych okolicznych ogrodach, stanowiły idealne miejsce dla stad ptaków informujących teraz cichym kwileniem o układaniu się do snu. Dziewczyna jeszcze raz dokładnie przyjrzała się willi. W ciągu dnia pracowała dla właściciela jako sekretarka i asystentka. Nie miała jednak dostępu do wszystkich dokumentów, a przede wszystkim do tych, na których szczególnie jej zależało. Zygmunt Korniłowski był bardzo nieufny. Albo miał tajemnice, którymi nie chciał się z nikim dzielić. Światło w salonie oświetlało taras, rzucając długie cienie, które z podświetlonymi czerwonymi liśćmi dębu tworzyły scenerię godną prozy Edgara Allana Poe'ego. Spięła włosy i postanowiła jeszcze raz spróbować wejść do budynku. Może uzasadni swoje wieczorne najście koniecznością wykonania zaległego telefonu lub zabrania dokumentów, które chciałaby przygotować na jutro. Wszak jutro kolacja ze znanymi ludźmi, w której ku jej wielkiemu zdziwieniu na polecenie szefa ma uczestniczyć. Nie będzie miała tyle czasu, co zwykle. Akurat mimo niechęci do Zygmunta Korniłowskiego, pomysł uczestnictwa w uroczystej kolacji był dla niej wyjątkowo korzystny. Miała w ręku prawie wszystkie karty. Wystarczyło teraz tylko tę rękę wyciągnąć. Ale musiała dostać się do gabinetu. Już miała wyjść z cienia, kiedy zauważyła, że światło w pokoju na piętrze się zapaliło. Męska postać weszła do pokoju. Po chwili elektryczność oświetliła okna w bibliotece i łazience na piętrze. Kobieta zatrzymała się niezdecydowana. Pomysł wieczornego odwiedzenia willi wydał jej się teraz niedorzeczny. Budynek i stojący przy nim dąb, obejmujący go potężnymi konarami, jak matka dziecko, które chce ochronić przed niebezpieczeństwami życia, przytłaczały postać drobnej dziewczyny. Marta spojrzała ponuro w okna willi. Jutro, podczas kolacji, będzie miała więcej sposobności, żeby zrealizować swój plan. Gostyń. Willa pod Czerwonym Dębem. Godzina 20:25. Również w gabinecie paliło się jasne światło. Jan Lorenz odstawił grubą teczkę z dokumentami na półkę solidnej dębowej szafy.
Wewnątrz znajdowało się kilkanaście podobnych, związanych szarym sznurkiem pakietów ważnych papierów, aktów prawnych, deklaracji i przekazania udziałów czy majątku. Teczki na dwóch najwyższych półkach miały związek ze sprawami związanymi z prowadzeniem interesów i aktami notarialnymi dotyczącymi szeroko pojętych interesów Zygmunta Korniłowskiego. Trzecią półkę wypełniały teczki związane z inną działalnością, w tym polityczną. Ostatnio szczególnie przytyła ta oznaczona skrótem BBWR. Znak, że Zygmunt Korniłowski coraz aktywniej włączał się w działalność powstałej 2 lata temu partii, która w nazwie podkreślała bezpartyjność. Lorenz zamknął szafę i schował klucz do kieszeni. Sprawdził szarpnięciem, czy drzwi się nie otwierają i zamek odpowiednio zareagował na ruch obrotowy. Ta szafa kryła tajemnice, które nie powinny dostać się w niepowołane ręce. Istniały tylko 2 klucze, z czego jeden był w jego stałym posiadaniu. Wciąż przeżywał chwilę, kiedy Zygmunt Korniłowski przekazał mu ten klucz. Czuł wtedy, że został obdarzony ogromnym zaufaniem, którego na pewno nie zawiedzie. Nowa asystentka, Marta Borkowska, nie dostąpiła tego zaszczytu. Miała dostęp tylko do dokumentów znajdujących się na biurku lub dostarczanych jej przez Lorenza. Czasami utrudniało to pracę, ale dzięki temu Korniłowski nie musiał ryzykować, że ktoś przypadkowy i niesprawdzony zapozna się ze sprawami wymagającymi delikatności i dyskrecji. Branża hotelarska w obliczu kryzysu podupadła znacząco. Ludzie przestali się przemieszczać w interesach, a obniżki wynagrodzeń spowodowały zmniejszenie popytu na wyjazdy turystyczne czy zdrowotne. W efekcie 1/3 pokoi hotelowych stała pusta, a właściciele, którzy nie mieli innych dodatkowych form zarobku, stali przed widmem bankructwa. Część z nich ze względu na wiek nie miała już siły na walkę i godziła się na sprzedaż dorobku życia w zamian za stałą emeryturę wypłacaną z zasilonego jednorazowo konta. Korniłowski potrafił to wykorzystać i inwestował z głową. Kupował tam, gdzie obecna sytuacja gospodarcza miała tylko znikomy wpływ na spadek klientów, a wina leżała najczęściej po stronie przestarzałego zarządzania. Skupiał się więc na średnich hotelikach na prowincji, zmieniając radykalnie poziom zatrudnienia, ofertę czy choćby wystrój. Nie miał żadnych powodów, by w interesach kierować się tak zwaną tradycją rodzinną czy równie irracjonalnym pojęciem dobra społeczności lokalnej. Narobił sobie przy okazji sporo wrogów, ale wiedział, jak zadbać o to, by zbyt głośno nie było ich słychać. Jan Lorenz miał dostęp do wszystkich tych spraw i był jedynym zaufanym człowiekiem Korniłowskiego. Ale nie z zaufaniem całkowitym, pomyślał, siadając w skórzanym fotelu swojego pryncypała. Rozumiał, że szef musiał mieć sejf, w którym pewnie trzymał kosztowności i gotówkę, ale biurko też kryło tajemnice. Szuflada tego mebla nigdy nie była przy nim otwierana. Jakie sekrety mogła kryć? Zawsze, gdy zostawał w gabinecie sam, liczył na to, że może kiedyś Zygmunt Korniłowski zapomni zamknąć na klucz szufladę biurka i uda mu się zajrzeć do środka. Ale szef nie popełnił nigdy takiego błędu i wnętrze biurka nadal pozostawało tajemnicą. Rozsiadł się wygodnie. Miał ochotę położyć nogi na blacie, jak w amerykańskich filmach, które oglądał w pobliskim kinie Odeon, ale musiałby przesunąć dokumenty szczelnie pokrywające biurko lub zostawić na nich ślad obcasa, co byłoby natychmiast odkryte przez skrupulatnego Korniłowskiego. Pozostał więc z wyciągniętymi nogami i piętami opartymi o drewnianą podłogę. Lubił te momenty, kiedy mógł pozwolić sobie na marzenia. Pofolgować wyobraźni, widzącej go w jego własnym gabinecie, w którym na pewno będzie miał jeszcze większe biurko i jeszcze potężniejszą dębową szafę. Od zawsze wiedział, że to osiągnie. Nawet wtedy, kiedy koledzy wyśmiewali go i bili, a on z uporem ćwiczył szkolne regułki i wzory. Nie był przesadnie bystry. Zazdrościł tym, którzy pierwsi podnosili rękę i szybko przyswajali materiał. On miał coś, co było ważniejsze od błyskotliwości tamtych, upór i determinację. Jan wiedział, co chce osiągnąć i męcząc się nad niezrozumiałymi, trudnymi zadaniami matematycznymi, nie narzekał. Wiedział, że to wprawki w życiu, które może nie będzie usłane różami, ale w końcu doprowadzą go do celu. Miejsca, gdzie to on będzie patrzył z góry na tamtych. I każdy musiał teraz przyznać, że dzięki tej determinacji stał się zaufanym człowiekiem jednego z najbogatszych ludzi w mieście, mającym w dodatku poparcie w rządzącym od paru lat obozie. Jan Lorenz westchnął. Początkowo nie było łatwo. Przewrót majowy zastał go podczas kursu dla księgowych w Poznaniu. Wtedy wprost opowiedział się po stronie Piłsudskiego, przekazywał informacje, rozklejał ulotki, informował o nastrojach społecznych. W endeckiej stolicy Wielkopolski znalazło się niewielu takich jak on. Ale musiał zaryzykować. Nie było dla niego miejsca na szybką karierę w partiach, które działały na tym terenie od lat. Prym wiedli działacze z doświadczeniem, a przekroczenie 60 było tam normą. Nie chciał czekać tak długo, postawił na nowe, gdzie na starcie wszyscy mieli mieć równe szanse, a wyznacznikiem było poświęcenie. Jan Lorenz interesował się polityką od początku swego dorosłego życia. Można powiedzieć, że zainteresowanie meandrami życia politycznego spowodowało, że poczuł się dojrzałym człowiekiem. Czytał prawie wszystko. Z takim samym zainteresowaniem czasopisma narodowe, jak prasę ludową czy socjalistyczną. Chłonął wiadomości, opinie, żył żarem polemik politycznych. Czasy, w jakich przyszło mu wchodzić w dorosłe życie, obfitowały w wielkie wydarzenia polityczne. Kształtowanie się granic, uchwalenie konstytucji, zabójstwo prezydenta, wreszcie zamach majowy. Czuł, że stanowi cząstkę tego, co się dzieje, ma swój udział, ale to było za mało. Chciał nie tylko stać z boku i obserwować, chciał tworzyć politykę. Jednak dla wchodzących w dorosłe życie na początku lat 20. brakowało już miejsca w strukturach działających na tym terenie narodowej demokracji, chadecji, PSL Piast, czy mającej znikome wpływy w Wielkopolsce lewicowej PPS. Każda z tych partii na pewno chętnie przyjęłaby aktywnego i inteligentnego młodego człowieka. Jednak jego kariera w partyjnych strukturach trwałaby wiele lat. Stąd być może niechęć Piłsudskiego do wszelkich partii w przypadku Lorenza znalazła całkowitą aprobatę. Zaraz po przewrocie majowym zaangażował się w tworzenie sanacyjnej organizacji Związek Naprawy Rzeczypospolitej, skupiającej grupę zwolenników Piłsudskiego o raczej lewicowych poglądach. Naprawiacze dążyli do zmiany konstytucji i wprowadzenia silnych rządów prezydenta będącego ponad parlamentem, reformy rolnej i interwencjonalizmu państwowego. Młody Lorenz szybko zdobył uznanie i awansował w wojewódzkich strukturach lewicowego odłamu sanacji. Wreszcie był wewnątrz tego, co się dzieje. Z poczuciem wyższości patrzył na szukających najnowszych informacji w poznańskich dziennikach. On już o tym wiedział, on to współtworzył, on działał. Przez pierwsze miesiące po przewrocie majowym czuł, że uczestniczy nie tylko w tworzeniu rzeczywistości, ale i historii. Tylko dzięki naprawiaczom Piłsudczykom udało się 2 lata temu w Wielkopolsce zdobyć w wyborach parlamentarnych 5 mandatów. Nie było to wiele, ale w zdominowanym przez endecję poznańskim był to wyjątkowy sukces. Jednak zarówno sam Piłsudski, jak i jego otoczenie byli zdecydowanie niechętni lewicy sanacyjnej. Nowy twór, BBWR, wchłonął naprawiaczy, przesuwając ich jednak zdecydowanie na boczny tor. Marszałek stawiał bardziej na konserwatystów czy wojskowych. Ogromną rolę zaczęli odgrywać byli legioniści. Niestety, angażując się w działalność polityczną, młody księgowy zaniedbał sprawy zawodowe. Kiedy stracił pracę, poznańscy naprawiacze nie potrafili mu pomóc. Nie byli na tyle wpływowi, żeby ułatwić mu zaczepienie się na państwowym etacie i pierwsze historyczne odpryski wielkiego kryzysu trafiły w młodego Lorenza. Na szczęście po kilku tygodniach pomoc BBWR-owskich kolegów nadeszła. Bogaty przedsiębiorca Zygmunt Korniłowski wyciągnął do niego rękę, ofiarując pracę. Jego rola miała obejmować zagadnienia dotyczące biznesu, prowadzenia sieci hoteli, inwestowania w nieruchomości, jak również zawiłości kwestii polityki. Poza tym Lorenz pełnił funkcję doradcy politycznego, asystenta piszącego wystąpienia oraz człowieka, który mimo młodego wieku wyjaśniał podstawy światowych i krajowych wydarzeń. Niestety wiązało się to z wyjazdem na prowincję, podczas gdy prawdziwe życie polityczne toczyło się w Poznaniu. Rozległo się skrzypienie schodów i Lorenz natychmiast zerwał się z fotela. Mimo iż był najbliższym współpracownikiem Korniłowskiego, nie chciałby ten zobaczył go za biurkiem. Na pewno nie byłby zadowolony i zacząłby mu się uważnie przyglądać. A o niektórych działaniach, szczególnie ostatnich, na pewno nie powinien się dowiedzieć. Podniósł słuchawkę telefonu i po połączeniu z centralą poprosił pierwszy numer. Korniłowski zlecił mu zaproszenie na jutrzejszą kolację wyjątkowej grupy ludzi. Popatrzył na kartkę z listą osób, które miał powiadomić. Szanowani obywatele, działacze polityczni, rodzina, współpracownicy, ksiądz. Z pozoru śmietanka towarzyska tego miasta. Zygmunt Korniłowski kojarzył mu się z owcą, która zaprasza wygłodniałe lwy na śniadanie. Gostyń. Probostwo parafii świętej Małgorzaty. Godzina 20:45. Ksiądz Adam Jóźwiak odłożył słuchawkę telefonu i ciężko usiadł na twardym krześle przy biurku. Kiedy usłyszał uparte, trwające już kilka minut dzwonienie, czuł, że za chwilę coś się stanie. Podświadomie oczekiwał ruchu, czekał na kolejny krok. Od kilku tygodni napięcie narastało. Przeczuwał, że zaraz musi stać się coś złego. Podszedł do okna plebanii. Po drugiej stronie ulicy Klasztornej widniała góra zamkowa, kopiec wzniesiony w średniowieczu dla jakiegoś ówczesnego pana tego miasta. A może usypano go wcześniej jako kult potężnego pogańskiego boga? Ale kto by później w takim miejscu chciał zamek postawić, na dawnym, choć bezbożnym, ale w sumie sakralnym miejscu? Choć pamięć zbiorowa szybko zaciera ślady tego, o czym nie chce pamiętać, a zamek w tym miejscu jakoś nie miał szczęścia, by zachować się do dziś. Na początku wieku postawiono tam pomnik na pamiątkę założyciela miasta Mikołaja Przedpełkowica, ale i serca Jezusowego. Czy Jezus będzie w stanie mu wszystko wybaczyć? Westchnął i wrócił do biurka. Kiedy 4 lata temu trafił do parafii Farnej, był pełen optymizmu. Zresztą proboszcz Moracki zrobił na nim dobre wrażenie. Nie wywyższał się, nie wymagał przesadnie dużo, pozwalał na realizację własnych pomysłów. Już jak zawsze sobie wyobrażał, że kiedy trafi na parafię, to przywita go mały, gruby i łysiejący duchowny po 70. Nic bardziej mylnego. Ksiądz Mateusz, bo prosił, by tak się do niego zwracać, był wysokim mężczyzną po 40 z bujną rudą czupryną, która śmiesznie wystawała spod biretu. Nie był też gruby, mimo że uwielbiał dobrze zjeść i nie potrafił się powstrzymać od porządnie wypieczonego ućca, nawet jeśli była to akurat środa. Adam wtedy pościł w piątek i środę. Wiele rzeczy robił kiedyś inaczej. Od kilkunastu tygodni, kiedy ksiądz Moracki trafił do szpitala ze skomplikowanymi złamaniami, musiał pełnić funkcję proboszcza. Brzemię odpowiedzialności spadło tak nagle, że początkowo nie mógł sobie z nim poradzić. Kwestie zarządzania ekonomicznego nie stanowiły dla niego problemu. Tu raczej chodziło o olbrzymie oczekiwania parafian wobec, jak to określał, duchowego przywódcy. Nie mógł ich zawieść. Tysięcy wiernych, dla których musiał być autorytetem. A przecież nie od zawsze chciał być księdzem. Kiedy był dzieckiem, imponowali mu bohaterowie. Najpierw rycerze o czystych sercach i intencjach, walczący w obronie słabszych. Potem powstańcy, romantycy, stawający dla dobra ogółu przeciw wszystkim. Wreszcie przyszedł czas na sienkiewiczowskich bohaterów trylogii. Właściwie zawsze bohaterstwo kojarzyło mu się z żołnierską walką, poświęceniem i odwagą. Kiedy zamykał oczy, snuł marzenia o sobie ratującym piękne kobiety, wykazującym się nadludzkimi umiejętnościami i sprawnością godną Heraklesa. A potem przyszła wojna i zobaczył żołnierzy przeklinających swój los. Dowódców, którzy nie mieli w sobie nic ze Skrzetuskiego. Żadne wojsko przechodzące przez jego położoną na południowym wschodzie Wileńszczyzny wioskę nie było ich. O żadnym nie mogli powiedzieć nasze. Kiedy pewnej nocy zwabiony krzykami wszedł do dworskiej stajni, nastał dwóch pijanych żołnierzy gwałcących młodą pomocnicę kuchenną. Dziewczyna miała zmasakrowaną twarz od uderzeń pięściami i prawie przestała się bronić. Stał i patrzył, nie mogąc się ruszyć. Do dziś nie wiedział dlaczego. Nie pamiętał, czy był to strach, czy wątpliwy erotyzm sytuacji, czy też szok przed taką dozą zła. Kiedy pobiegł do dworu powiedzieć o tym, co zobaczył matce, ona tylko zalała się łzami i wyjaśniła, że dobrze, że to ich nie spotkało i że ma unikać stajni. Wtedy zupełnie jej nie rozumiał, jak mogła. Nie wiedział, że matka chciała za wszelką cenę uratować osoby najbliższe, Adama i starszą od niego o 2 lata siostrę Anielkę. To zrozumiał dopiero później. Nastoletni Adaś zamknął się w sobie na długo. Nie wyobrażał sobie wcześniej w swoim 13-letnim umyśle, że człowiek może być aż tak zły. Ta scena śniła mu się po nocach. Budził się zlany potem, drżąc jak w gorączce. Może dlatego, kiedy zbliżał się do dziewczyny, przed oczami stawała mu zmasakrowana twarz gwałconej wieśniaczki. Wtedy postanowił, że powinien odpokutować grzechy, swoje i innych. Czynić dobro i zmienić tych, którzy mogą być aż tak źli. Wstąpił do seminarium i został księdzem. A ponieważ po wojnie brakowało księży, pojechał na parafię w zachodniej Polsce. Wtedy nie rozumiał matki. Powinien pojechać na jej grób na Wileńszczyźnie i położyć kwiaty. Dać na mszę w pobliskim wiejskim kościółku, gdzie służył jako ministrant, pomodlić się i prosić o wybaczenie. Zapragnął nagle znów być małym dzieckiem i móc wtulić się w ciepło matczynych ramion. Powiedzieć o swoim dziecięcym problemie i wsłuchiwać się w ten ciepły, kojący głos, nawet nie rozumiejąc sensu słów. Mieć schronienie, miejsce, gdzie można się poczuć bezpiecznie, choć przez chwilę. Wiedział, że to nigdy już nie wróci, jedynie w modlitwie. Ale czy on jest godny, by się modlić? Za oknem powoli zapadał zmierzch. Ksiądz Jóźwiak zamknął szufladę biurka, do której wcześniej zgarnął leżące na blacie dokumenty. Nie miał już siły pracować. Przede wszystkim nie potrafił myśleć o czymkolwiek, z wyjątkiem tej jednej sprawy sprzed kilkudziesięciu dni. Wychodząc z plebanii, starannie zamknął oba zamki. Mimo że w tej części kraju raczej nie zdarzały się kradzieże, to jednak przyzwyczajenie ze wschodu pozostało. To, co dla jednych było sakrum, dla innych stanowiło tylko potencjalną możliwość wzbogacenia się. Dom, w którym mieszkali księża parafii świętej Małgorzaty, nie znajdował się daleko. Wystarczyło przejść przez podwórze plebanii, minąć mały plac. Zwykle jednak ksiądz Adam szedł ulicą Klasztorną. Wtedy miał możliwość spotkania swoich parafian i zamienienia z nimi paru słów. Chciał być jak najbliżej ich problemów, porozmawiać i posłuchać. Nie przez kraty konfesjonału, ale patrząc w oczy, które potrafiły wyrazić czasem więcej niż słowa. Tym razem zapragnął jak najszybciej znaleźć się w swoim pokoju. Ciężko wchodził po stromych, wysokich schodach na piętro, gdzie mieściły się 2 pomieszczenia. Co prawda mieszkanie po proboszczu Morackim stało puste, a biskup zapewniał go, że jego dawny zarządca na pewno do niego nie wróci, ale nie uważał, żeby miał prawo tam przebywać, pełniąc rolę tymczasowego zarządcy parafii. W każdej chwili przecież mógł przyjść nowy proboszcz. Ten stan niepewności i zawieszenia trwał zbyt długo. Ciężko usiadł na łóżku i spojrzał na całkiem udaną kopię obrazu Matki Boskiej Świętogórskiej. Jej smutne oczy zdawały się wdzierać w najskrytsze, mroczne pragnienia jego duszy. Telefon z domu Korniłowskich był sygnałem, że skończył się czas oczekiwania. Kościan, Krajowy Zakład Psychiatryczny.